więcej serca
i mniej barier. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dziś rozmawiać będziemy o niepełnosprawności u dzieci i to tych najmłodszych, które przychodzą na świat z deficytami zdrowia i wymagają kompleksowej rehabilitacji. A moimi gośćmi są Aleksandra Marcinkowska, mama czteroletnich bliźniaczek, z których jedna jest niepełnosprawna, Anna Janukanis, kierownik Ośrodka Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju w Gdańsku oraz Michał Sokołów, fizjoterapeuta. Witam Państwa, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dodam tylko, że ośrodek jest prowadzony przez Gdańskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Sprawnością intelektualną, znaną w skrócie PSONI, tak?
Tak.
Jakie są najczęstsze powody, że do waszego ośrodka zgłaszają się rodzice z dziećmi?
Generalnie są to dzieci z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego, na przykład przepukliny oponowo-rdzeniowe, wrodzone wodogłowie, z chorobami metabolicznymi układu nerwowego, z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu, z zespołami aberracji chromosomów, w tym dzieci z zespołem Downa, z zaburzeniami integracji sensorycznej, z zaburzeniami rozwojowymi.
Czyli bardzo szerokie spektrum różnych wad, chorób,
nieprawidłowości rozwojowych.
Tak. Mhm. Jak to było Pani Olu, w Pani przypadku? Pani trafiła z córką do tego ośrodka, na jakim etapie i dlaczego właściwie?
Do Gdańskiego Ośrodka trafiłyśmy, jak dziewczynki miały pół roczku.
Bo Pani jest mamą bliźniaczek.
Tak, z czego wiedzieliśmy w trzecim tygodniu życia dziewczynek, wiedzieliśmy, że Zosia ma rozległe uszkodzenie mózgu. Tak wyszło w kolejnym USG główki. Natomiast jej siostrzyczka nie miała żadnych zmian, ale prezentowała wzmożone napięcie. No i obie były wcześniakami, więc to już kwalifikuje dzieci do, żeby dostać skierowanie do ośrodka wczesnej interwencji. Dostaliśmy takie, natomiast dostaliśmy je dopiero na wyjście ze szpitala, czyli po 5 tygodniach. Wydaje mi się, że gdybyśmy dostali wcześniej, miałabym czas to zorganizować szybciej. I najpierw, jak wszędzie dzwoniłam, to dostaliśmy się najszybciej do ośrodka w Tczewie pod Gdańskiem. Więc 2 razy w tygodniu jeździłyśmy na rehabilitację i kierownik i fizjoterapeuta, który przyjmował dziewczyny w Tczewie, powiedział, że Zosia wymaga większego wsparcia i większej ilości rehabilitacji, więc chciałby nas umówić jeszcze z fizjoterapeutą z Gdańska. No i tak właśnie trafiliśmy w ręce Michała.
A proszę powiedzieć, co Panią tak naprawdę jako mamę zaniepokoiło? Bo Pani wiedziała już po porodzie, że coś jest nie tak z dziewczynkami, z ich zdrowiem?
Tak, trafiłam, byłam w szpitalu 4 dni i miałam kontrolowane przepływy, ponieważ przepływy pompowinowe u Zosi były...
Przed porodem jeszcze, tak?
Tak, były złe. Niestety w porę tego nie zauważono i poród odbył się dopiero w niedzielę. Przyjęta byłam w czwartek. Wszystko było w porządku, nie oddychały własnym oddechem i w trzecim USG główki dopiero pokazały się zmiany, czyli były to takie ewidentnie zmiany okołoporodowe.
Jaki jest dzisiaj stan dziewczynki? Ma 4 lata?
I co się... Ma uszkodzenia we wszystkich płatach, w obydwu półkulach.
To są uszkodzenia
porażenie mózgowe, czterokończynowe.
Nieodwracalne to są
tak,
uszkodzenia?
Tak, niedowład spastyczny, czyli jej mięśnie są bardzo osłabione. Nie chodzi, nie siedzi, nie mówi, nie jest w żadnej czynności samodzielna. No i nie rokuje bycia samodzielną w przyszłości.
Co się dzieje z takimi dziećmi? Co można dla nich zrobić? Czy jest możliwe wyprowadzenie w takich sytuacjach no, na prostą takiego dziecka?
Generalnie dążymy do jak największej samodzielności takiego dziecka. Natomiast wiadomo, że są pewne progi, których się nie przeskoczy. Akurat w mózgowym porażeniu dziecięcym wiemy, że w zależności od rozpoznania, znaczy znamy pułapy, jakie są możliwe do osiągnięcia przez szeroko pojętą rehabilitację. I w zależności od rozległości tego uszkodzenia możemy mówić o dziecku, które jest no, samodzielne i można powiedzieć prawie równe w swoich aktywnościach rówieśnikom. No, mogą to być dzieci, które no, są zależne od otoczenia, czyli na przykład utrzymują pozycję siedzącą, są w stanie wspomagane kroczyć, ale jakby kolejne etapy mogą być po prostu niemożliwy do osiągnięcia.
Jaki jest właśnie zakres pomocy udzielanej w ośrodku? Na co mogą liczyć rodzice i ci mali pacjenci? W jakim zakresie jesteście w stanie Państwo pomóc i czy na każdym etapie i w każdym przypadku?
Generalnie no, do ośrodka dzieci trafiają, czy mogą trafić i zajmujemy się dziećmi od momentu urodzenia. Ja nawet czasami mówię, że to są dzieci minusowe, ponieważ to są też wcześniaki, które jeszcze nie powinny być na świecie. I oferujemy w naszej pomocy, czyli to, co mamy w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia.
To jest placówka medyczna.
Tak, to jest placówka medyczna, która... działa nieodpłatnie, tak? Czyli rodzice nie płacą za terapię i mogą korzystać z konsultacji lekarza, specjalisty, tutaj mamy i neurologa, i specjalistów rehabilitacji medycznej, z konsultacji i terapii u fizjoterapeuty, diagnostyki, konsultacji i terapii, tak? To tak można powiedzieć. U fizjoterapeuty, u logopedy, tutaj mam na myśli logopedę klinicznego i neurologopedów, oczywiście z konsultacji terapii i diagnostyki, pedagoga specjalnego.
Czyli bardzo szeroki zakres.
Tak, psychologa oczywiście, to też jest bardzo ważne.
Wszystko jest, czy czegoś brakuje?
Generalnie można powiedzieć, że to jest taki pakiet, który obejmuje opieką dzieci i który zawsze stosujemy przy wszystkich dzieciach, jeżeli wymagają stymulowania w tych wszystkich obszarach. Jednak taką rzeczą, która nam się marzy, czyli takim dodatkiem, który byłby wspaniały, brakuje nam terapii rodziców, ponieważ mamy wsparcie dla rodzica, ale to jednak jest za mało, gdyż rodzice, tutaj oczywiście terapia dziecka odbywa się zawsze w asyście rodziny. Chodzi o to, że rodzina musi uczestniczyć w tej terapii, jest brana pod uwagę, więc bardzo by się przydała psychoterapia dla rodziców, psychoterapeuta. Nie samo wsparcie, tylko regularna terapia dla rodzica małego dziecka. Mhm.
Mówiła Pani, że urodziły się wcześniaczki i dziewczynki właściwie, można powiedzieć, no, od początku były objęte jakąś opieką, po jakimś tam czasie oczywiście pewnie od stania w kolejce, ale ja chciałam zapytać tutaj pana fizjoterapeutę, pana Michała Sokołowa, czy do ośrodka właściwie na diagnostykę pana zdaniem powinien trafiać każdy wcześniak urodzony?
Znaczy tak, no...
Czy niekoniecznie?
Na pewno dziecko urodzone przedwcześnie powinno być obejrzane przez lekarza czy przeszkolonego fizjoterapeutę w jakimś takim wczesnym okresie swojego życia, tak żeby no, określić jego potrzeby odnośnie szeroko pojętej rehabilitacji.
I tak się pewnie dzieje w większości przypadków, ale pana zdaniem jako takiego profesjonalisty, który pracuje z dzieciakami, jest takie wsparcie potrzebne mimo wszystko często?
To znaczy, czy wcześniactwo oznacza, że dziecko wymaga jakby z automatu terapii? No zdecydowanie nie. Wcześniactwo to nie choroba. Dla mnie wcześniactwo, i wydaje mi się, że to jest jakby opinia nie osobista, ale poparta jakby autorytetami też osób lepiej nawet znających temat. No wcześniactwo jest pewnym czynnikiem ryzyka rozwojowego. Takie dziecko powinno być obejrzane przez no, przeszkolony personel, natomiast z doświadczenia i z tego, co wiemy z doniesień naukowych, no wcześniactwo nie oznacza jakiegoś poważnego wyroku, tak? No, to są dzieci, które najczęściej radzą sobie no, bez większych perturbacji.
Ale czasami też muszą nadrabiać, prawda? Muszą nadrabiać te deficyty, które już w momencie urodzenia się pojawiają.
To znaczy, no na pewno na przykład przez pierwszy rok życia korygujemy wiek urodzeniowy, tak?
I rzeczywiście, na czym to polega?
No to polega na tym, że jeżeli mamy dziecko urodzone powiedzmy miesiąc przed spodziewanym terminem, no to przez pierwszy rok życia jego rozwój psychomotoryczny określa się wedle właśnie reguł wieku korygowanego, czyli bierzemy tą poprawkę miesięczną, stawiając mu jakieś tam powiedzmy wymagania rozwojowe. No i zwykle rzeczywiście do powiedzmy roku, półtora w sumie te różnice są wyrównywalne. Generalnie uważa się, że do drugiego roku życia w sumie wcześniak powinien wszelkie powiedzmy takie trudności związane z przedwczesnym porodem jakby wyrównać i dogonić.
Czyli później rozumiem, tych już różnic nie powinno być na etapie, zależy, kiedy dziecko pójdzie do szkoły, czy ono będzie mogło mieć jakieś problemy.
Znaczy tak, no mówiąc o problemach związanych z wcześniactwem, nie jakby z mózgowym porażeniem dziecięcym, ponieważ to jakby to są tematy powiązane, ale jakby nie ściśle, no to możemy mówić o pewnych problemach emocjonalnych z temperamentem, czasami z koncentracją uwagi, ale znowu to jest kwestia bardzo, bardzo indywidualna. Jeszcze raz chciałem podkreślić, że wcześniactwo to nie choroba. No, publikacje w sumie dzielą się pół na pół. Często bazują na kwestionariuszach oceny rodziców, więc no, należy podchodzić do nich jakby z taką ostrożnością. A mam tu na myśli znowu to, że wcześniactwo no, jest jakimś takim czynnikiem, który wymaga weryfikacji, ale
niekoniecznie zaraz rehabilitacji
tak,
jakiejś poważnej.
No tak, dokładnie tak.
Ja chciałam jeszcze pani Olę zapytać, jak w tej chwili wygląda sytuacja? To znaczy, co się zdarzyło od czasu urodzenia córeczek? W jakim w tej chwili stanie zdrowia są dziewczynki? I czy ten pobyt państwa w ośrodku w jakiś sposób pomógł?
No zdecydowanie. Cieszę się, że jakoś tak mieliśmy z mężem dużo siły, żeby zacząć szybko walczyć o tą samodzielność Zosi, bo dziewczyny miały już rehabilitację w inkubatorach. Uczono nas podstaw metody Wojty i pielęgnacji metodą Bobat. No i pamiętam, jak trafiły pierwszy raz na prywatną rehabilitację, jeszcze przed terminem, kiedy powinny się urodzić. Także były zaopiekowane bardzo dobrze. Już wcześniej nie mogliśmy wcześniej już nic zrobić. Zrobiliśmy jak najwcześniej się da.
Czy ma pani takie poczucie, że wszystko, co można było zrobić,
tą stronę
rodzice,
tak,
żeście zrobili?
W tą stronę tak. Każdy rodzic boryka się z problemem, którą metodę wybrać, bo słyszał o takiej, o siakiej. Każda mama myśli, że robi za mało, jeśli dziecko jest z dużymi problemami.
A można przesadzić? Za dużo robić?
To znaczy, no tak, no dziecko jest dzieckiem, tak? Musi mieć też czas na odpoczynek, na zabawę, musi mieć wakacje. No wiadomo, że zawsze chce się jak najlepiej i zawsze, tak jak Ola powiedziała, ma się takie wrażenie, że być może robi się za mało.
A o co się walczy, rehabilitując dziecko z porażeniem czterokończynowym?
No to znowu zależy od rozległości objawów, tak? Bo tak jak już też wspominałem, no, możemy mówić o jakości chodu, czyli dziecko, które powiedzmy nie do końca prawidłowo ustawia stopę, a to jest w sumie prawie problem estetyczny, a może to być kwestia poważniejsza, gdzie mamy dziecko, które ma problem z, na przykład z jedzeniem, przełykaniem albo utrzymaniem pozycji siedzącej.
W waszym przypadku to jest walka o co?
O prawidłowe ustawienie miednicy, od której wszystko się zaczyna. I jest to bardzo trudne, bo co wypracujemy, to skoki wzrostowe zabiorą albo infekcja.
Czyli to jest taka nieustanna walka i ćwiczenia i rehabilitacja praktycznie na okrągło.
Tak, jakby ktoś się zapytał, co bym chciała, jak sobie wyobrażam Zosię w przyszłości, to ja cały czas będę mówić o tej miednicy, bo bez tego nie ruszymy dalej. Natomiast mamy to szczęście, że Zośka jest w normie intelektualnej. Taką mam nadzieję i tak czuję. Ponieważ komunikuje się z nami pozawerbalnie, ale kontakt z nią jest bardzo dobry. Śmieje się na żarty, wygłupia się, bawi się non-stop z siostrą, więc to nas trzyma przy takim, że niezależnie jak będzie ruchowo, to społecznie i komunikacyjnie będzie dobrze i zrobimy wszystko, żeby była samodzielna na tyle, ile może, czyli już do nas leci albo płynie najmniejszy wózek elektryczny na świecie. Będziemy ją uczyć, jak samodzielnie się właśnie poruszać na wózku elektrycznym. Nie jest to częsty widok w Polsce. Za granicą już tak. Jednak zdajemy sobie sprawę, że Zosia będzie obiektem uwagi wszędzie, gdzie pójdzie. Natomiast nie ukrywam, że to, że tak się wydarzyło w naszym życiu, sprawia, że ja chcę za wszelką cenę włączyć ją do społeczności. Chciałabym, żeby nie odstępowała od zdrowych rówieśników i żeby widok niepełnosprawnego dziecka czy osoby dorosłej nie budził takiego podziwu chociażby, bo nam jest podziw niepotrzebny, ani nam nie jest potrzebne współczucie, nam jest potrzebne tylko zrozumienie. Więc mam nadzieję, że coraz więcej rodziców jakby wyjdzie z domów ze swoimi dziećmi, przestaną się przejmować patrzeniem, pytaniami, po prostu będą żyć tak jak wszyscy inni.
Za chwilę będziemy wracać do rozmowy, będziemy mówić między innymi, jakie dokumenty skierowania powinien mieć rodzic, który chce trafić do ośrodka wczesnej interwencji. A moimi gośćmi są Aleksandra Marcinkowska, mama niepełnosprawnej Zosi, Anna Janukanis, kierownik ośrodka wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju w Gdańsku oraz Michał Sokołów, fizjoterapeuta. Wracamy do Państwa za kilka minut.
Więcej serca
i mniej barier. Joanna Matuszewska, witam ponownie, a w studiu ze mną goście z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Anna Janukanis, kierownik Ośrodka Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju w Gdańsku, Michał Sokołów, fizjoterapeuta i pani Aleksandra Marcinkowska, mama niepełnosprawnej 4-letniej Zosi. Chciałam zapytać, co w praktyce oznaczają słowa wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju? Co to w praktyce oznacza dla rodziców i ich dzieci?
Znaczy tutaj tak, jeżeli chodzi o tą wczesną interwencję, wspomaganie rozwoju, są to dwa bardzo podobne tematy, tak, które dotyczą usprawniania dzieci. Jeżeli chodzi o wczesną interwencję, można to określić jako zespół działań które diagnostycznych, leczniczo-rehabilitacyjnych, terapeutycznych, kierowanych do dziecka i do jego rodziny. I staramy się to bardzo podkreślać, że to dziecko samo nie poradzi sobie, ono musi mieć przy sobie rodzinę i ta rodzina jest bardzo ważna. Chodzi o to, aby proponując różne rozwiązania w postaci terapii, najpierw określając zaburzenia tego rozwoju, czyli te nieprawidłowości w rozwoju, tak zminimalizować tą niepełnosprawność czy te zaburzenia, aby dziecko mogło funkcjonować dobrze motorycznie, intelektualnie, poznawczo i społecznie. I jeżeli chodzi o wczesną interwencję, to różnica między wspomaganiem rozwoju, ponieważ we wspomaganiu rozwoju, które jest taką, można powiedzieć, tematem bardziej edukacyjnym, też tutaj zajmują się terapeuci od momentu wykrycia niepełnosprawności. Natomiast w tej wczesnej interwencji jest ona kierowana do dzieci od urodzenia do 7 roku życia, czyli do podjęcia edukacji, edukacji, tak, przez dziecko. I są to działania bardziej medyczne, czyli ten pierwszy okres, który jest bardzo ważny, który rozpoczyna się, powinien się zacząć bardzo wcześnie i tak w zasadzie rozpoczyna się wcześnie to, co mówiła pani Ola w szpitalu, gdzie już są wdrażana terapia, tak, ponieważ pani miała już tutaj terapię metodą Wojty, miała zalecone odpowiednie układanie dziecka, coś, co również jest bardzo ważne, gdyż dzieci w inkubatorach same nie są w stanie jeszcze zmienić pozycji, czyli musi być rozpoczęta wcześniej, czyli na oddziałach szpitalnych, natomiast potem dzieci są kierowane, czy rodzice z dziećmi są kierowani do poszczególnych placówek na terenie miasta i to nie tylko są ośrodki wczesnej interwencji, ponieważ takie dzieci wymagają dalszej diagnostyki, tak? To jest ta diagnoza w wieku tym rozwojowym, zwłaszcza w tym pierwszym okresie życia, jest bardzo ważna i takim dzieckiem musi zajmować się zespół interdyscyplinarny, czyli wielu specjalistów, którzy, tak jak już mówiłam wcześniej, lekarz, fizjoterapeuci, pedagodzy, psycholog koniecznie, może być to terapeuta wzroku, terapeuta zajęciowy, logopeda, którzy wzajemne ich działania się przenikają, stanowiąc kompleksowy program dla dziecka, które objęte jest terapią.
Panie Michale, a ta wczesna interwencja w przypadku właśnie fizjoterapii jest istotna, ma znaczenie dla tego, co się później da zrobić? Jeśli za późno się ktoś zgłosi, to mogą być tego konsekwencje nieodwracalne?
Na pewno im szybciej dziecko trafi, tym jakby szybciej można określić jego potrzeby. No i musimy pamiętać, że wtedy mamy do czynienia z rozwijającym się układem nerwowym. To, co zostanie jakby wpisane w ten układ nerwowy poprzez terapię, ma znaczenie rzeczywiście w tym wczesnym etapie. Uważa się, że najwięcej w sumie z punktu takiego widzenia neurofizjologicznego możemy zrobić do drugiego roku życia, aczkolwiek to nie oznacza tak, że po drugim roku życia klamka zapadła i kolejne jakieś elementy rozwoju są już nie do osiągnięcia.
Czyli najmłodsi pacjenci w pana przypadku na przykład to są dzieci?
Znaczy no to są dzieci rzeczywiście jeszcze przed wiekiem urodzenia.
Czyli siódmy miesiąc na przykład ciąży jakby, tak? Na przykład.
Tak. No, na przykład.
Która przedwcześnie została rozwiązana. A ile czasu trwa taka terapia? Ona do końca życia w przypadku dzieci przedwcześnie urodzonych i z wadami wrodzonymi się musi odbywać?
Jeżeli to jest rzeczywiście wada wrodzona i jest to dziecko, które wymaga większej uwagi, no to rzeczywiście mówimy tu o latach i w pewnym sensie o takiej terapii, która będzie się zmieniała, ale jednak na całe życie. No jeżeli jest to wcześniak, czyli w sumie dziecko ryzyka, które no i tak sobie poradzi, tylko może jego trajektoria rozwojowa nie będzie taka podręcznikowa, no to są, powiedziałbym, względne wskazania do jakichś działań.
Jest cała masa różnych metod, które stosowane są przez fizjoterapeutów. Państwo się kształcicie, specjalizujecie w tych metodach. W jakich przypadkach i jakie metody można zastosować?
Znaczy, no, można powiedzieć, że najbardziej rozpoznawalne metody to NDT Bobat i metoda Wojty. No ja dodałbym tutaj jeszcze taką metodę, która w sumie niedawno zyskała na popularności, jak MEDEK. No i można powiedzieć, że każda z metod ma swoje mocne i słabsze strony.
Co dzięki nim można zrobić?
Znaczy, no, generalnie uważam, że jeżeli pracujemy z dzieckiem, no to w sumie jakby nieważna jest metoda, tylko ważne są potrzeby dziecka. I w zależności od tego, jakie są te potrzeby, jakie są możliwości, taką dobieramy ścieżkę, czyli metodę. Czasami pracuje się bardziej nad podstawą, nad napięciem mięśniowym. Czasami większy akcent kładzie się na tą funkcję. W sumie ta funkcja powinna być takim drogowskazem w terapii, ponieważ ona zapewnia niezależność dziecka.
Czyli tutaj nie ma jakichś takich wytycznych, że trzeba się trzymać ściśle. To są indywidualne sprawy właśnie, tak jak pan mówi raczej.
No tak, no to dyktowane
można
jest
przez... Można mieszać te metody troszkę też, tak?
Nawet zdecydowanie powiedziałbym trzeba, ponieważ no, dziecko się zmienia, zmienia się jego obraz i w zależności od tego, z jaką sytuacją mamy do czynienia, no tak trzeba sobie z nią
poradzić. Są spektakularne efekty?
Znaczy, no zdarzają się spektakularne efekty, tak? No, zdarzają się dzieci, które mają jakby rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego, ale są na bardzo wysokim takim poziomie funkcjonalnym, które na przykład po takiej rocznej terapii no wymagają tylko kontroli od czasu do czasu, tak?
Powiedzmy jeszcze właśnie, bo może nie wszyscy wiedzą, co to oznacza czterokończynowe porażenie.
Znaczy tak.
Co w praktyce, jak to wygląda, co takie dziecko, jakie ma ograniczenia?
No dobrze, tylko tutaj jakby dochodzi do jakiegoś trochę wymieszania informacji. Tak, mózgowe porażenie dziecięce nie oznacza zawsze jakby czterokończynowego porażenia, to tylko chciałem to zaznaczyć. Natomiast czterokończynowe porażenie, no to są, że tak powiem, najcięższe postacie mózgowego porażenia dziecięcego. Są to dzieci, które no są no zawsze w jakimś tam stopniu zależne od otoczenia. Mogą może jakby współwystępować też padaczka, niepełnosprawność intelektualna. No i na pewno będziemy mieć do czynienia z zaburzeniami napięcia mięśniowego, zaburzeniami kontroli postawy. Na pewno będzie problem z kontrolą kończyn dolnych i w jakimś stopniu
i jaki górnych. Jest wtedy cel rehabilitacji? O co się tak naprawdę walczy?
Mamy taką klasyfikację jak GMFCS. Ona określa dosyć jasno, jakie są możliwości w zależności od poziomu funkcjonowania dziecka do osiągnięcia. No i jeżeli jest to czterokończynowe porażenie, to chcemy uzyskać jak najbardziej niezależną pozycję siedzącą z pracą kończyn górnych, pozycję stojącą wspomaganą, no i jakąś formę lokomocji w tej pozycji stojącej. Natomiast na dłuższy dystans zakłada się, że takie dziecko będzie poruszało się na wózku.
A co działoby się z dzieckiem, które w sytuacji takiej no, nie będzie rehabilitowane, albo jakoś no, nie tak jak należy?
Znaczy, no, należy pamiętać o tym, że mamy jeszcze ten czynnik wzrostu, o którym tu wspominała Ola, tak? Wraz ze wzrostem rośnie też jakby ryzyko tego, że coś, co dziecko osiągnęło, czy na drodze rehabilitacji, czy spontanicznie, zostanie w jakiś sposób utracone i zaburzone, ponieważ no, jakby warunki biomechaniczne ciała się zmieniają. Dodatkowo dochodzą też takie zagadnienia jak zmiany wtórne, czyli ryzyko przykurczy, deformacji. Tutaj zawsze boimy się o biodra, o kręgosłup, więc jakby prawdopodobieństwo, że to dziecko będzie i mniej samodzielne, samodzielne i jego aparat ruchowy w jakiś sposób nie będzie...
Jest zagrożony dolegliwościami bólowymi na przykład?
W późniejszym czasie zdecydowanie tak.
Jeśli nie będzie się ćwiczyć?
Chcemy tego za wszelką cenę uniknąć i to też jest jakby cel interwencji fizjoterapeutycznej.
Córka pani Oli ma teraz 4 lata, Zosia, i właśnie to porażenie czterokończynowe, o którym już rozmawialiśmy trochę, ta niepełnosprawność u dziecka musiała być dla państwa jakaś szokująca. Państwo pewnie mieli problem z zaakceptowaniem. Nie wiem, czy w ogóle matka może zaakceptować taką sytuację u dziecka. Dostaliście jakieś wsparcie na początku? Psychologiczne? Nie wiem, ktoś się zainteresował, zajął, pomógł?
Tego wsparcia psychologicznego na pewno brakuje. To jedna z chyba najważniejszych rzeczy, o której warto wspomnieć, że tak jak tutaj pani kierownik mówiła, ten psychoterapeuta dla rodziców na pewno by się przydał. Ja pamiętam u siebie etapy niedowierzania, wyparcie, pamiętam pozorną akceptację. Teraz mi się wydaje, że już jest akceptacja. Natomiast w gorsze dni czasem wraca mi to, dlaczego akurat my. Natomiast...
Jakby była możliwość takiego wsparcia grupy terapeutycznej, grupy wsparcia, korzystałaby pani z tego?
Na pewno trochę my rodzice się nawzajem wspieramy przez to, że jest internet, mamy czy rodzice ogólnie zakładają profile dla swoich dzieci, które pomagają im uzyskać środki na rehabilitację, ale też na przykład ja założyłam taki profil Zosi, jak... Jeszcze nie dowierzałam. Jeszcze pamiętam, jak pisałam na profilu, zobaczycie, mówią, że będzie porażenie, a my jakoś się wywiniemy. Wierzyłam w tą plastyczność mózgu i tak dalej. Teraz już wiem, że pewnych uszkodzeń nie da się przeskoczyć. To nasz profil był też swojego rodzaju, służy temu, żeby opowiadać o tym, jak to jest.
To jest profil gdzie?
To jest profil na Facebooku, nazywa się Królewna Śmieszka Zosia. Śmieszka, bo wiecznie się uśmiecha, więc nie można było inaczej. I tam pokazujemy właśnie nasze życie, nasze takie zwyczajne życie, że można zupełnie normalnie, ale też chcę dotrzeć do ludzi, bo sama przyznaję, że jak słyszałam diagnozę porażenie mózgowe, to mówiłam, ale co wy mówicie? Przecież ja widzę, że ona mądrze patrzy, że ona mnie rozumie. Totalnie myślałam, że chodzi o uszkodzenia też sfer odpowiedzialnych za intelekt. A to nie do końca tak, bo taka klasyczna definicja mówi o mięśniach, tak? O zaburzeniach w postawie i czuciu.
Chciałam panią zapytać jeszcze, na jaką pomoc tak naprawdę liczą rodzice? Czego wy potrzebujecie od swojego otoczenia, od rodziny, od znajomych? Bo czasami to tak jest pewnie, że ludzie chcieliby pomóc, ale nie wiedzą jak. Nie wiedzą, co mogą zrobić. Żeby też nie obrazić, nie urazić, tak. Nie za bardzo wejść z butami w cudze życie.
Tak jak już powiedziałam, my nie potrzebujemy właśnie ani współczucia, ani tam podziwu jakiegoś, no bo przecież musimy sobie z tym poradzić. Tylko wsparcia. Na przykład właśnie przekazując darowizny na nasze dzieciątka, bo to faktycznie bez tego nie byłyby w takiej kondycji, w jakiej są, bo to są bardzo duże koszty. I na przykład jeśli jest jakaś zbiórka, jest jakiś piknik, festyn, nie wiem, bieg, to można przyjść, co jest bardzo wspierające dla rodziców. Ja 2 lata temu założyłam fundację, teraz to bardziej bym nazwała grupą wsparcia, bo sobie tak wewnętrznie pomagamy, niż robimy jakieś większe inicjatywy, też trochę z powodu braku czasu. Natomiast wymyślamy sobie z rodzicami jakieś wspólne inicjatywy. Czasem, żeby się po prostu odłączyć od tego, a czasem, żeby właśnie się wgłębić, tak?
Czyli jak ktoś będzie miał dobry pomysł na to, jak zorganizować na przykład czas dzieciom w ten sposób rehabilitowanym, to też nie przyjmiecie taką propozycję.
Tak, na przykład latem odbył się piknik ogólnopolski, przyjechało tutaj do naszego parku Regana, przyjechało dużo rodzin z całej Polski, byli przedstawiciele sprzętów, byli terapeuci, psycholodzy, i robiliśmy zbiórkę na te działania, tak? Więc jeśli ktoś chce wesprzeć, to pojawieniem się na takim pikniku, przyjściem na na tą loterię fantową na pewno nam pomoże, bo my wtedy uzbieramy środki na kolejne działania, a nieraz zgłaszali mi rodzice, że to było im potrzebne, że w końcu się zdecydowali na jakiś wspólny wyjazd. Teraz byśmy chcieli na przykład zorganizować warsztaty i takie szkolenia dla rodziców, bo jest bardzo dużo osób, które mają potrzebę poznać tą chorobę, tak, chorobę to nie jest choroba, przede wszystkim w to porażenie mózgowe, tylko bo na to nie ma lekarstwa, tylko z tym się po prostu żyje.
Chcieliby poznać innych, którzy mają
tak,
w rodzinie taki
problem. Żebyśmy wiedzieli, jak najbardziej pomóc, tak? Na przykład poznać fizjologię, poznać co, jak funkcjonuje, nad czym się najbardziej skupić.
Dzielić się też tą wiedzą zdobytą w praktyce już przez tak, rodziców, którzy przeszli podobne problemy mieli z dziećmi. Ja chciałam zapytać, ponieważ zmierzamy tutaj trochę, już nam się audycja będzie kończyć, a żebyśmy powiedzieli w ogóle, gdzie jest ośrodek i w jaki sposób można się do Państwa dostać na leczenie, bo to jest, przypomnijmy, wszystko odbywa się w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Nasz ośrodek znajduje się w Gdańsku na ulicy Jagiellońskiej. Pomiędzy falowcami to jest stara szkoła numer 10, Jagiellońska 11. Do ośrodka można się dostać na podstawie skierowania lekarskiego, które powinno być wystawione przez jakiegokolwiek lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Niekoniecznie pediatrę?
Niekoniecznie, to może być i genetyk,
lekarz rehabilitacji,
specjalista.
Lekarz rodzinny również?
Oczywiście, też może być, tak. I musi być dostarczone, oczywiście można to zrobić telefonicznie, ale trzeba dostarczyć w ciągu 14 dni. I teraz no, sytuacja jest taka, że rzeczywiście jest ten okres oczekiwania, ponieważ nie zawsze na tym skierowaniu my z samego skierowania nie jesteśmy w stanie rozpoznać tego, co się z dzieckiem dzieje. Zdarzają się skierowania, które mają napisane pilnie. Lekarz pisze, że to jest skierowanie na CITO. Więc no, takie skierowania rzeczywiście bierzemy pod uwagę i wtedy szukamy w najbliższym czasie dogodnym takim szybkiego terminu, chociażby do tej oceny lekarskiej.
Ale średnio ile się czeka na przyjęcie?
No średnio w tej chwili jest około 3 miesięcy, rzeczywiście około 3 miesięcy. Natomiast jest taka furtka właśnie w postaci skierowań pilnych oraz tego, że NFZ uwolnił miejsca dla osób ze stopniem znacznym. I dzieci do 16 roku życia również są tak traktowane, ale w momencie, w którym na swoim orzeczeniu posiadają zakreślone w punkcie 7 i 8 ograniczoną możliwość samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji. Jeżeli ten 7 i 8 punkt orzeczenia jest zakreślony w tym ich dokumencie, wtedy te dzieci uczestniczą w rehabilitacji na prawach osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
To jest ważna informacja dla rodziców.
Tak, ważna. I co znaczy, że nie czekają praktycznie na kolejkę nigdzie, tak? To nie tylko w ośrodkach rehabilitacyjnych, ale również w innych placówkach służby zdrowia.
Pani Ola mówiła, że taka pomoc, zresztą tutaj pan Michał również, jest właściwie takiemu dziecku potrzebna do końca życia, można powiedzieć, przez wiele lat. Mhm. I praktycznie na stałe. To na NFZ tak można na stałe przychodzić? Czy to jest w jakimś trybie się odbywa?
Znaczy można na NFZ też na stałe przychodzić rzeczywiście, z tym, że potem, ponieważ no, tak jak tutaj rozmawialiśmy o różnych potrzebach dzieci i warto też wspomnieć o tym, że jeżeli dziecko chodzi na rehabilitację i w pewnym momencie wymaga już tylko samej fizjoterapii, czyli tego rozwoju ruchowego, poprawy rozwoju ruchowego, motorycznego, to wtedy no, do nas takie dziecko nie może chodzić, dlatego że my oferujemy pakiet taki kompleksowy i wtedy musi się kierować do innych jednostek poradni rehabilitacyjnych. Rzeczywiście wtedy no, też może tam uczestniczyć w rehabilitacji. Także to jest tak, że oczywiście mogą uczestniczyć.
Ile ma się pacjentów?
No w tej chwili pod opieką mamy pacjentów około 1890 osób, przy czym część z tych pacjentów to są pacjenci stali, którzy są już w terapii i których terapia trwać może przez no, wiele lat. Ważne jest też, o czym nie wspomniałam wcześniej, że ta wczesna interwencja według standardów europejskich powinna się odbywać też blisko miejsca zamieszkania. Więc ta wczesna interwencja, no przynajmniej my tak się staramy robić, ona stanowi takie przygotowanie dziecka do tych kolejnych etapów życia, czyli do momentu edukacji, do tego, żeby sobie radziło w szkole. I rzeczywiście też jest tak, że jeżeli dzieci są pod opieką placówek specjalistycznych, które no, są czasami niezbędne, aby dziecko było pod opieką takich placówek, ponieważ tam mają tą specjalistyczną pomoc, specjalistów, którzy zajmują się tylko tym problemem, to wtedy odsyłamy dzieci, w sensie odsyłamy...
Bliżej miejsca zamieszkania.
Właśnie tak, bliżej miejsca zamieszkania.
Pani Olu, pani marzy o tym, żeby córka poszła do szkoły z siostrą do jednej klasy? Za parę lat?
Właśnie ostatnio zaczęłam się nad tym głęboko zastanawiać. Ale mam jeszcze trochę czasu, żeby o tym pomyśleć, bo nie jest to takie oczywiste, czy chciałabym, ze względu na siostrę, która chyba za mocno się angażuje w pomoc. I nie chciałabym, żeby ucierpiała na tym, tak? Bo wiadomo, że cała rodzina wymaga pomocy specjalistycznej i znając dorosłe osoby z rodzeństwem niepełnosprawnym, to nie zostaje bez śladu, tak? W psychice, więc myślę, że chciałabym, żeby Antoninka nie była obciążona wieczną pomocą siostrze, a niestety tak jest, że to pomóż siostrze, to powiesz siostrze w domu, co było zadane, wytłumaczysz i jako nauczycielka wiem, że miałam parę bliźniąt i chłopiec dawał sobie trochę gorzej radę niż dziewczynka i niestety zdarzało mi się powiedzieć, pomożesz braciszkowi w domu, więc wolałabym tego uniknąć.
Panie Michale, ostatnia taka pana uwaga jak fizjoterapeuty do rodziców, którzy mają wcześniaki, mają problem z dziećmi. Jak ważne to jest, proszę powiedzieć?
Ja bym chciał jeszcze raz podkreślić, że jeżeli mówimy o wcześniakach, wcześniactwo to nie choroba. Tak? Takie dziecko rzeczywiście wymaga obejrzenia, ale najczęściej no, nie kończy się na jakichś takich wymaganiach wieloletnich. Często jest to jakaś terapia krótkofalowa albo w sumie względne wskazania do terapii. No, problem zaczyna się rzeczywiście, kiedy mamy do czynienia z dzieckiem z jakimś podłożem genetycznym, neurologicznym, mniej więcej do 4 miesiąca, powiedziałbym, jesteśmy w stanie określić, z jakim dzieckiem mamy do czynienia. To nie oznacza, że stawiamy diagnozę, ale możemy już jakby wdrożyć jakieś działania.
Czyli to jest wszystko ważne, żeby po prostu nie przegapić tego momentu i robić dla swoich dzieci jak najwięcej dobrego, czego wszystkim rodzicom oczywiście życzymy. Anna Janukanis, kierownik Ośrodka Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju w Gdańsku, Aleksandra Marcinkowska, mama niepełnosprawnej Zosi oraz Michał Sokołów, fizjoterapeuta, byli moimi i państwa gośćmi. Dziękuję państwu za rozmowę. Państwu słuchaczom dziękuję za uwagę i polecam stronę internetową radiogdańsk.pl, gdzie będzie można jeszcze dziś odsłuchać nagranie z naszej audycji. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Więcej serca
i mniej barier.